Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy siostry i bracia, spotykamy się kolejny raz, aby przeżywać nasze zamyślenia nad Wielkim Postem, nad postawą chrześcijanina w jego codzienności. Stajemy przy drugim temacie naszych rekolekcji i rozważań wielkopostnych, a dzisiaj będziemy zastanawiali się nad siłą i działaniem pokusy oraz nad tym, jak powstaje w nas grzech. Jeden z ojców Kościoła, eremita Ewagriusz z Pontu, żyjący w IV wieku, pokazał kiedyś, jak powstaje grzech w człowieku. W 5 punktach nakreślił, jak w każdym z nas, pokusa toczy dialog z naszym sercem, aż w końcu my przyzwalamy na grzech, który potem staje się w nas namiętnością lub nałogiem. I po kolei przejdziemy drogę eremity z IV wieku, który pokazuje nam wszystkim, jak ważną rzeczą jest walka ze złem i z pokusami. Ewagriusz z Pontu zauważa w 1 punkcie, że siłą w każdym z nas pokusy i zanim grzech się pojawi, jest sugestia. To jest pierwszy kontakt ze złem. Niczym biblijna Ewa jest kuszona przez szatana, tak każdy z nas słyszy w sobie pokusę. Weź. Przecież nikt nie widzi. Weź. Tego nikt nie dostrzega. Weź. Wielu z nas w swojej codzienności toczy taką walkę. Bardzo często mówimy, przecież nikt tego nie zobaczył, to nie jest złem, to nie jest grzechem. Nikt nie dostrzegł, jak zrobiłem coś złego. Każdy z nas ma takie wewnętrzne przeświadczenie, że jeżeli coś nie jest dostrzeżone, a ma związek ze złem, to tak naprawdę jakby w ogóle nie zaistniało. O, jak bardzo wielu z nas przypomina tą biblijną Ewę z raju, która była kuszona przez szatana i została uwiedziona w arkana zła. Każdy z nas ma w swoim życiu pokusy. Bardzo często zastanawiamy się, czy pokusa jest złem, czy pokusa jest grzechem, czy pokus można uniknąć. Kiedyś wraz z moimi przyjaciółmi płynęliśmy piękną rzeką o nazwie Wda na kajakach. Szlak kajakowy przeznaczony był na 8 dni spływu i w jednym z dni, które szlak niósł przed nami, mogliśmy zauważyć przepiękną przyrodę, cudownie wijącą się rzekę. Nagle wraz z grupą przyjaciół wpłynęliśmy w dosłownie stado wodu i much. Zewsząd te owady nas otaczały. Machaliśmy wiosłami, rękami, chcieliśmy przed nimi uciec. Nie dało się. Więc jak najszybciej płynęliśmy dalej z prądem rzeki, aby przed tymi muchami uciec. Nie można się było dalej od nich odgonić. I tak podobnie z nami jest i z pokusami. Wielu z nas tych pokus doświadcza i może się przed nimi odganiać, uciekać, a one i tak do nas wrócą. Podobnie jakbyśmy chcieli złapać rękami wiatr. Czujemy, że jest, a nie możemy go chwycić. Podobnie jest z pokusą. Tutaj jest taką sugestią złego ducha, taką propozycją, sytuacją, w której nikt nas nie widzi i zachętą do skorzystania. Ewagriusz z Pontu po sugestii wymienia drugi punkt w powstawaniu grzechu. Jest nim rozmowa. Pamiętamy, w raju Ewa zaczyna rozmawiać z kusicielem. Poprzez rozmowę zły duch zaczyna po kolei oplatać ją niewidzialną nicią. Wzbudził jej ciekawość, wzbudził w niej pragnienie. Oto zaczęła się zastanawiać, myśleć. Rozmowa to jest coś, co ma nas zachęcić do zła. Jeszcze się nic w nas nie dokonało, jeszcze nie zdecydowaliśmy, a już wewnątrz przeżywamy jakąś burzę. Tak podobnie jest na przykład, gdy ktoś nas zdenerwuje. Jaka jest moja reakcja? Albo w złości wypowiem słowa, których potem będę żałował, albo poprzez refleksję poczekam, aż to zdenerwowanie minie i potem rozpościera się przed nami całkowicie inna rzeczywistość. Sami dobrze wiemy, że szczególnie w domu rodzinnym takich słów, kiedy mówimy dużo i potem tego żałujemy, jest cała masa. Ktoś pięknie powiedział, że tam, gdzie najbardziej kochamy, tam też najwięcej się ranimy. Rozmowa, moja wewnętrzna walka o to, jak zareagować. Ktoś mnie obraził, ktoś coś źle o mnie powiedział. Mamy chęć od razu to wszystko zdementować albo odwzajemnić to, czego sami doświadczyliśmy. A więc Ewagryz z Pontu widzi, że pierwszym etapem jest sugestia, drugim rozmowa i trzeci etap – walka. I zobaczcie, siostry i bracia, że w tych etapach powstawaniu grzechu jeszcze się nic nie dokonało. Dopiero dochodzimy do walki, tak jakbyśmy tą pokusę i powstanie grzechu rozłożyli na czynniki pierwsze. Pojawia się walka. Mogę jeszcze wygrać. Mogę jeszcze pokonać zło. Mogę jeszcze zmienić to wszystko, co się w tej chwili we mnie dzieje. Jeszcze przecież nie podjąłem decyzji. Jeszcze stoi przede mną możliwość odwrócenia się od zła. Jeszcze mogę nie odpowiedzieć w tym samym duchu, w którym zostałem obrażony. Jeszcze mogę nie ulegać zachętom do zrobienia czegoś nieodpowiedniego. Walka. We mnie toczy się walka. Na rekolekcjach oazowych kiedyś jedno z małżeństw mówiło świadectwo, jak przeżywali kryzys w relacjach do siebie. I młoda kobieta, żona, zaledwie z kilkuletnim stażem w małżeństwie, opowiadała o tym, jak przeżywała zamęt w swojej głowie, który nie dawał jej spokoju, o tym, że kolega z pracy może być kimś lepszym niż jej mąż. Mówi, ta myśl towarzyszyła jej, kiedy się budziła rano i kiedy zasypiała. Przy wszystkich czynnościach dnia pojawiała się pokusa, aby właśnie pójść w coś, co, jak mówiła, zawsze dla niej będzie jakoś stratą, bólem, i wiedziała, że to jest złe, a jednak toczyła się w niej walka. Wiedziała, że to jest złe i mówiła, zastanawiam się, dlaczego ja jeszcze z tym dyskutuję, przecież wiem, że to jest złe. Siostry i bracie, jesteś wolny. Ty dzięki Bogu możesz zwyciężać. Jak sam się zabierzesz za swoje życie, to przegrasz. Ale jeżeli zrobisz Panu Bogu miejsce w tej walce, to On w tobie będzie wygrywał, bo wtedy ty będziesz widział, że jest ktoś mocniejszy niż grzech, niż pokusa. To jest Bóg, żywy i prawdziwy. Jesteś wolny. Naprawdę możesz zwyciężać. Naprawdę możesz pokonywać pokusy, ale nie sam. Sakramenty, modlitwa, Słowo Boże. Tam jest wskazówka, tam jest siła, tam jest moc. Jak pokonać pokusy dnia codziennego? A przecież w naszej codzienności jest tego mnóstwo. Na każdym kroku spotykamy się z pokusami, z tym, co dla nas jest nieodpowiednie. Rób tak, jak święci. Stanowcza wola. Nie. Odejdź. Panie Boże, działaj we mnie. Pomóż mi. Walka. Toczy się walka. Młodzież na rekolekcjach oazowych bardzo często opowiadała, gdy wstępowała do krucjaty wyzwolenia człowieka abstynenckiego ruchu, w którym decyduje się nie pić, nie palić, nie korzystać z używek, żyć w czystości obyczajów, pilnować czystości przedmałżeńskiej. Ta młodzież mówiła, jaka walka się w nich toczy, kiedy ich koledzy i koleżanki wystawiają ich na próbę. I bardzo często pojawia się ta propozycja i chęć. Po co się starać? Po co się męczyć? Tyle przecież obietnic sobie składałem, a tyle razy mi nic nie wychodziło. Najlepiej zrezygnować, poddać się. O nie, nie poddaj się takiemu myśleniu. W tobie właśnie toczy się walka i ty możesz jeszcze wygrać. Ty możesz pokonać pokusę, tak jak ta młodzież, która z radością potem opowiadała. Nie uległem namowom, nie skorzystałem z zachęty. Nie ściągałem, nie korzystałem z tego, co inni dookoła robili. Choć to było dla mnie niesamowicie ciężkie, trudne, a jednak cieszy mnie ten fakt, że byłem w takim kryzysie połowy drogi, a jednak jeszcze mogłem podjąć decyzję. Stanowcza wola nie. Przypomnę te etapy, które już żeśmy przed chwilą przeszli w tym powstawaniu grzechu. Najpierw jest sugestia, potem rozmowa, następnie walka, i czwarty z punktów – przyzwolenie. I siostro i bracie, tu dopiero zaczyna się grzech. Widzisz, jak ten grzech w nas powstaje, kiedy toczysz walkę, kiedy dostrzegasz pokusę, kiedy zaczynasz z tą pokusą dyskutować, kiedy się rozgrywa w tobie mała wojna. Ale dopiero potem zaczyna się przyzwolenie, kiedy rezygnujesz i się poddajesz. Tu zaczyna się grzech. Potem się pojawia pociąg do grzechu. I siostro i bracie, najgorszy jest grzech zaplanowany. Ten, który się jeszcze w nas nie dokonał. Ten, który dopiero będzie miał miejsce. Planujesz. Tam oszukam. Tam nie powiem prawdy. Tam nie zrobię czegoś, co powinienem był uczynić. Grzech zaplanowany. Jeszcze nie miał miejsca. A już ta nić zła zaczyna cię oplatać. Świadomie i dobrowolnie czynimy zło, które jest wtedy zaplanowane, na czas przyszły. I ostatni z punktów, piąty. Ojciec pustyni wymienia w tym punkcie namiętność lub nauk. Ostatni z punktów. Straszny. To jest to tragiczne stadium w człowieku. Wtedy wyrabia się w nas skłonność do zła. Mówimy sobie, och, jeden grzech w tą czy w tamtą stronę, nie ma różnicy. Jest różnica. I różnica jest bardzo wielka. Możemy to przekazać sobie na bardzo prostym przykładzie. Wyobraź sobie, że jeden grzech to tona, jakiś olbrzymi ciężar. I teraz jest różnica. Czy ty przeniesiesz jedną tonę z miejsca w miejsce, czy ton 5, 10, 15, 20? Jest różnica. Nie jeden grzech w tą czy w tamtą stronę, bo więcej grzechów osłabia ciebie, oddala od Chrystusa, który jest przy tobie. Chce cię podnieść, aż sam schyla się na doliny twoich grzechów i chce cię wyciągnąć w górę. Ale ty myślisz, że dla ciebie nie ma już szansy. Siostro i bracie, tak samo jest z odległościami między jedną spowiedzią a drugą. Im dłuższa odległość między jedną spowiedzią a drugą, wtedy szybciej przegrywamy walkę. Wtedy szybciej ten grzech nas porywa. Wtedy szybciej zostajemy pokonani przez zło. Nie poddawaj się. Przyjrzyj się, jak grzech w nas toczy walkę. I ja przypomnę jeszcze te punkty, jak ten grzech powstaje. Pierwszy sugestia, potem pojawia się rozmowa. W punkcie trzecim jest walka, którą toczymy w sobie. A w czwartym zaczyna się grzech, czyli przyzwolenie. Piąty z punktów, który podpowiada nam Ewagryusz z Pontu, jest namiętność lub nauk. Zobacz, droga grzechu w tobie, droga grzechu we mnie, w nas. To jest cała droga do nieprawości, która toczy się w naszym życiu. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Nie poddawaj się. Jest czas Wielkiego Postu. Możesz zmienić swoje życie. Jest dla ciebie szansa. I zauważ, że jest przeogromna moc Bożego Miłosierdzia, który chce ciebie. I zauważ, że jest Jezus Miłosierny, który pragnie ciebie wydobyć z dolin największego zła i wprowadzić w tajemnicę Bożą miłości. Nie poddawaj się. Walcz. Bo dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą.